Drodzy bracia i siostry, Słowo Boże w wielu miejscach mówi o tym, że życie chrześcijańskie to nie jest coś mało ważnego. To, jak żyjemy, jak służymy Bogu, świadczy o tym, jaka jest nasza wiara, jaka jest jej głębia, jaka jest wartość naszej więzi, jaką utrzymujemy z Bogiem. Teraz byśmy chcieli rozpocząć cykl kazań na temat listu do Tytusa. Tytus był wysłannikiem apostoła Pawła na Kretę. Zapoznamy się z pierwszym rozdziałem tego listu, żeby zobaczyć, jakie są wymagania Boże, że pobożność jest zgodna z prawdą. Nasze życie chrześcijańskie i to, jak żyjemy, jest bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku tych, którzy usługują w Kościele. I przeczytajmy pierwszy rozdział listu do Tytusa. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. W nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, a objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga Zbawiciela naszego, do Tytusa, prawowitego syna według wspólnej wiary. Łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa Zbawiciela naszego. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krnąbrności. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział: Kreteńczycy zawsze ugarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, dla tej też przyczyny karci ich surowo, ażeby ozdrowili w wierze i nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nie skłonni. Apostoł pisze do swego współpracownika Tytusa i przedstawia się w charakterystyczny sposób. Mówi, że jest sługą Bożym. Sługą Bożym był nazwany Mojżesz, Jozue, prorocy byli nazywani sługami Bożymi. Sługa Boży to inaczej niewolnik Boży, ściśle z greckiego. To jest człowiek, dla którego wola Boga jest rozkazem, który nie należy do siebie, który nie żyje tak, jak chce, jak jemu się podoba, ale który chce podobać się swemu Panu i pełni tylko i wyłącznie Jego świętą wolę. To jest sługa Boży, to jest mąż Boży, który nie robi po swojemu, robi tak, jak Jego Pan chce, jest Jemu całkowicie oddany. I to był apostoł Jezusa Chrystusa. Apostoł to inaczej wysłannik. On należał do grona tych ludzi, którzy widzieli Syna Bożego. Apostoł Paweł zobaczył go co prawda w widzeniu i to nie jeden raz, ale był to wyjątkiem, bo reszta apostołów widziała go naocznie i widzieli zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. O to głównie chodzi. Byli Jego świadkami, świadkami Jego zmartwychwstania. Dzisiaj w Kościele nie ma ani jednego apostoła. Ze śmiercią ostatniego apostoła przestali istnieć apostołowie w Kościele. Jeśli ktoś twierdzi, że dzisiaj istnieje służba apostolska w Kościele, to się grubo myli. Jedynie w pewnym ograniczonym sensie może ktoś być wysłannikiem zboru, żeby założyć inny zbór, ale w sensie ścisłym takich apostołów, jak był Paweł, Piotr i tak dalej, nie ma. Historia Kościoła donosi, że w pismach ojców Kościoła czytamy, że byli apostołowie, a potem biskupi, czy też starsi. I nie było żadnych już apostołów po nich. Tak mówi świadectwo historii Kościoła. W ruchu charyzmatycznym twierdzi się, że są apostołowie, a nawet apostołki, ale jest to pomyłka. Ci ludzie nie mają takiego autorytetu jak Chrystus. Chociażby twierdzili, że Jezus im się objawił. Nie ma nikogo z takim autorytetem dzisiaj na ziemi, jaki mieli apostołowie. Nikt tak wielkiego autorytetu dzisiaj na ziemi nie ma. I Paweł był apostołem w służbie wiary wybranych Bożych. On usługiwał, żeby budować wiarę. Wybranych Bożych czytamy. To znaczy, Biblia uczy, że ci, którzy są zbawieni, to są wybrani. Biblia w wielu miejscach mówi o wybraniu. Kalwin i inni nauczyciele, no już przed Kalwinem długo, wiele wieków wcześniej, święty Augustyn, oni postawili kropkę nad i, za daleko zaczęli interpretować naukę o wybraniu. Ale Biblia w wielu miejscach mówi o wybraniu. Na przykład gdybyśmy wzięli list pierwszy do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, to czytamy w pierwszym rozdziale, w wersecie 4. Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani. Prawdziwe dzieci Boże to są wybrani. Wybrani Boży. I Paweł mówi, że jest zaangażowany też w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. Chrześcijaństwo to nie jest tylko emocja, to nie jest tylko uczucie. Na uczuciach i emocjach daleko nie zajdziemy. To też jest prawda. Prawda, na którą trzeba rozważać nie tylko sercem, ale także umysłem, którą trzeba zgłębiać, nad którą trzeba się pochylać z modlitwą. I ta prawda to nie jest tylko do rozważań umysłowych. Ona jest zgodna z pobożnością. Ona prowadzi do pobożnego, świętego życia. Jeżeli ktoś mówi, że ma prawdę, a żyje w sposób nieczysty, niepodobający się Bogu, to on tej prawdy nie ma. Prawda jest zgodna z pobożnością. I to, co chrześcijaństwo daje, to nadzieja żywota wiecznego, nadzieja życia wiecznego, jak mówi werset drugi. To znaczy, że mamy stać się uczestnikami boskiej natury, w sensie nieśmiertelności. Mamy wejść w Bożą wieczność. Mamy wyjść poza te ograniczenia naszego świata, w którym jesteśmy śmiertelnikami. Umieramy, nasze ciała się rozkładają. Mamy wejść w Bożą wieczność. Jako cali ludzie, zmartwychwstali, w chwalebnych ciałach. I nasze dusze i ciała, cały człowiek ma służyć Bogu w Jego wieczności, w nieśmiertelności. To nie znaczy, że my będziemy mieli taką nieśmiertelność, jaką ma Bóg. Bóg ma nieśmiertelność sam z siebie. My będziemy mieli nieśmiertelność udzieloną przez Boga. I to oferuje chrześcijaństwo. Nie oferuje teraz łatwego życia, ale oferuje w przyszłości życie wieczne. Pełne życie wieczne w szczęściu i błogosławieństwie Bożym, przede wszystkim w wolności od grzechu, od wszelkiej niesprawiedliwości, niepokoju i zła. I to życie wieczne było przeobiecane przed wiecznymi czasami, dosłownie z greki, przez Boga, który nie kłamie. Bóg nie jest człowiekiem, aby kłamał. Bóg jest prawdomówny i On obiecał już przed wiecznymi czasami to życie wieczne, zanim stworzył świat. Już Bóg tą obietnicę przygotował, zaplanował. I czytamy, że ona została, ta obietnica, to życie wieczne objawione we właściwym czasie w słowie zwiastowania. Czyli w Ewangelii to życie wieczne zostało w pełni objawione. W Starym Testamencie nie ma tak wiele jeszcze o życiu wiecznym. Są pewne przebłyski w psalmach, w księdze Hioba, u proroków, ale jeszcze tak dużo nie ma. Dopiero w słowie Ewangelii ta nieśmiertelność została jakby wydobyta na światło. I Paweł miał powierzone to słowo z rozkazu Boga Zbawiciela naszego, czytamy w wersecie 3. To jest bardzo ciekawe, drodzy, bo my jesteśmy skłonni myśleć, że Bóg jest jakiś taki srogi, nieprzystępny, Bóg Ojciec, taki wymagający, a Pan Jezus to jest taki miłosierny nasz Zbawiciel. I niektórzy z nas mają pobożność tylko do Pana Jezusa i uważają, że Zbawicielem jest tylko Pan Jezus. To jest wielki błąd. Prawda jest taka, że tutaj Bóg Ojciec jest nazwany Bogiem Zbawicielem naszym. Zauważmy. To Bóg Ojciec obmyślił w wieczności plan zbawienia. Księga Objawienia, 7 rozdział, werset 10 mówi: zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka. To Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. To prawda, że Pan Jezus wziął na siebie grzechy ludzkości i Bóg go ukarał winą za nas wszystkich. A dlaczego? bo Bóg jest miłościwy, ale też sprawiedliwy. Nie mógł zamieść tych grzechów naszych pod dywan. Musiał postąpić zgodnie ze swoimi zasadami sprawiedliwości. Dlatego Jego Syn poniósł karę jako zastępcza ofiara na mocy Bożej zasady, że sprawiedliwości musi też stać się zadość. Ale to Bóg Ojciec także jest Zbawicielem, nie tylko Pan Jezus. To On jest autorem planu zbawienia. Pan Jezus jest wykonawcą, za co Mu jesteśmy wdzięczni. I zasada reformacji solus Christus, tylko Chrystus, że tylko w Chrystusie mamy pośrednika, wcale nie pomija Boga Ojca jako źródło zbawienia. Bóg Ojciec jest źródłem, a Chrystus pośrednikiem. I Paweł pisze do Tytusa, jak mówi, prawowitego syna według wspólnej wiary. Dlaczego go tak nazywa? Prawowitym synem według wspólnej wiary. Ponieważ apostoł Paweł głosił mu Ewangelię, doprowadził go do nawrócenia. Dokładnie nie wiemy, w jakiej miejscowości to było, ale tak uczynił. I Tytus był jego drogim współpracownikiem. To był Grek nawrócony, on nie był z Żydów. I on był przez apostoła Pawła przywiedziony do Jerozolimy jako jego towarzysz i był argumentem Pawła na rzecz tego, że Bóg powołuje do zbawienia pogan. Tytusa nie zmusili apostołowie do obrzezania. Wiedzieli, że Bóg zbawia także pogan i nie potrzeba tego czynić. Tytus był ciekawym człowiekiem. Był mężem takim do zadań specjalnych. Paweł go wysyłał na przykład do Koryntu, do jednego z najtrudniejszych, najbardziej kłopotliwych kościołów w pierwszym wieku. I Tytus się świetnie z tego wywiązał. On miał takie umiejętności, że był i taktowny, i delikatny, i umiejętny, i umiał pojednać, umiał ludzi doprowadzić do zgody i był godny zaufania. Paweł powierzał mu na przykład listy. On miał też powierzone środki materialne, żeby je zawieźć dla świętych w Jerozolimie. Więc to był człowiek do zadań specjalnych, do zadań trudnych i świetnie się wywiązywał. I Paweł pozdrawia go tradycyjnym swoim pozdrowieniem: łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego. A więc życzył, żeby Boża niezasłużona przychylność i taka harmonia, pokój wewnętrzny był w życiu Tytusa. Ale jakie zadanie mu zleca? Bardzo trudne. Mówi: pozostawiłem cię na Krecie. No musimy sobie powiedzieć, że Paweł na tej Krecie musiał z nim być, razem działali i go zostawił po prostu, żeby coś zrobił. A co miał zrobić na tej wyspie Krecie? Mówi: w tym celu cię pozostawiłem, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Coś musimy sobie powiedzieć o Krecie. Kreta cieszyła się jak najgorszą opinią w pierwszym wieku. Tam byli ludzie o bardzo niskim poziomie moralnym. Jeszcze o tym będziemy mówili. I stan kościoła na Krecie pozostawał wiele do życzenia. I apostoł Paweł stwierdził, że żeby tam jako taki porządek chrześcijański utrzymać w tych kościołach lokalnych, a pamiętajmy, że tam było około 100 miast na Krecie, więc było nad czym pracować, więc trzeba ustanowić starszych w tych miastach. I mówi: jacy to mieli być starsi? Mówi: takich, którzy są nienaganni, a więc tacy, którzy cieszą się dobrą opinią, na których nie ciąży żaden uzasadniony zarzut. Dalej, są mężami jednej żony, czyli ma tylko jedną żyjącą żonę. Jeśli się rozwiódł i ma drugą, no to już nie spełnia tych wymagań. Jednej żony mąż to jest ten, który ma jedną żonę, nie jest jakimś rozwodnikiem, który wszedł w drugi związek. I tym bardziej nie jest żadnym bigamistą. I którzy, czytamy, mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krnąbrności. A więc to jest człowiek, który zaczyna pracę duszpasterską od swego domu. Więc w swoim domu się sprawdza, bo dobrze wychowuje dzieci i te dzieci są także wierzące. Umiał im zaszczepić wiarę, bo jeżeli nie będzie umiał dzieciom zaszczepić wiary, no to co dopiero będzie zaszczepiał członkom kościoła, prawda? Więc te dzieci muszą też jednak, jako wierzące dzieci, być bez zarzuty. Muszą po prostu nie być jakieś rozwiązłe, nieposłuszne, buntownicze. Muszą także odzwierciedlać zdrowego ducha. I to jest bardzo ważne. Czytamy: biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny. I oto zaskoczenie, zobaczmy. Czytamy, że Tymoteusz miał ustanowić po miastach starszych, a tu pojawia się słowo biskup. Wiemy przecież z historii Kościoła, że już za jakiś czas w Kościele pojawiło się coś takiego, że biskup był ustanowiony nad gronem starszych, nad gronem prezbiterów. Był biskupem tak zwanym monarchicznym, zarządzającym innymi. Tymczasem w pierwszym wieku jeszcze było tak, że biskupa starszy to było to samo. Starszy oznaczało pewną godność, dojrzałość, a biskup z greckiego oznacza stróż, doglądający, nadzorca, czyli ten, który opiekuje się trzodą Bożą. Starszy to inaczej w terminologii Nowego Testamentu biskup, czyli stróż ludu Bożego. I on ma być włodarzem Bożym. Co to znaczy włodarz? To już stare słowo. Jakby taki zarządca Boży, taki, któremu powierzono coś dobrego i on tym dobrze zarządza. I znowu jest powiedziane, że powinien być nienaganny, a więc po drugi raz powiedziano, że ma się cieszyć dobrą opinią. Nie ma być samowolny. Co to znaczy? W języku greckim oznacza to człowieka, który chce się tylko sobie podobać i go nic nie obchodzi, co myślą inni. Nie liczy się ze zdaniem innych, jego zdanie musi być zawsze na wierzchu, on po prostu wie najlepiej, taki arogancki, nieuprzejmy, on musi być zadowolony sam z siebie, a inni to ich problem, co oni o mnie myślą. To jest człowiek, który jednak liczy się z innymi, ma szacunek dla bliźniego, nie jest arogancki. Dalej, nieskory do gniewu, a więc to ma być człowiek, który nie trwa w jakimś gniewie, który nie trwa w jakiejś urazie, który nie jest skłonny jakoś łatwo wybuchać gniewem. Nie oddający się pijaństwu, czyli człowiek, który zna umiar, który nie ma żadnych nałogów. To jest bardzo ważne. Ten, kto ma stać na czele ludu Bożego, nie może mieć nałogów. Nie ma być porywczy, dosłownie nieskłonny do bicia. W kanonach apostolskich napisano, że biskup, który posunie się do rękoczynów wobec członka zboru, musi być zdjęty z urzędu. Widocznie niektórzy ludzie byli tak porywczy, że nawet gdyby miał usługiwać w kościele, byłby skłonny do przemocy fizycznej, a czasem może nawet do czegoś mniejszego, ale też przykrego, do ataków słownych, do po prostu rugania tak przykrego, że człowiek się poczuje sponiewierany przez niego. Ktoś, kto usługuje Kościołowi, nie może poniewierać bliźnim, ani fizycznie, ani psychicznie, słownie, czy w jakiś inny sposób. Dalej czytamy, że to człowiek nie chciwy brudnego zysku. Oczywiście Biblia mówi, że ci, którzy Ewangelię zwiastują, mają z Ewangelii żyć. To prawda. Ale może być coś takiego, że ktoś zboczy od tego i zacznie szukać nieuczciwych zysków, co szczególnie było ważne na Krecie, bo na Krecie uważano dosłownie, że prawdą jest zasada pecunia non olet, czyli że pieniądze nie śmierdzą. Oni wierzyli, że po prostu każdy zysk jest dobry, nawet kosztem bliźniego. Na Krecie każdy pieniądz był dobry, nieważne czy w czysty, czy w nieczysty sposób to było czynione. I starszy kościoła miał mieć wyższe mierniki niż ogół mieszkańców. I dzisiaj też jest takie niebezpieczeństwo i dlatego bardzo ważne jest, żeby być prawym w sferze finansowej. Niektórzy pastorzy upadli przez to, czy starsi zboru, że nie byli uczciwi w sprawach finansowych. Czytamy, że ma być gościnny, werset 8, czyli to ma być człowiek, który lubi dosłownie obcych. W Grece gościnny to znaczy lubiący obcych. Czyli na czym to polega? W pierwszym wieku gospody były drogie, brudne i niemoralne i chrześcijańscy misjonarze nie bardzo chcieli tam się zatrzymywać. Chrześcijańscy różni pracownicy, więc prawdziwy starszy zboru na pewno ugościł takich podróżujących wysłanników, apostołów i tak dalej, a tak samo przyjmował tych, którzy się nawracali, czy członków zboru chętnie w swoim domu. Miał być zamiłowany w tym, co dobre. Czyli miłujący i dobrych ludzi oddanych Bogu, ale miłujący wszystko, co dobre. Gdziekolwiek to dobro zobaczy, ceniący to dobro. Ma być roztropny, to znaczy trzeźwego myślenia, taki rozsądnie oceniający sprawy. Nie jakiś taki skrajny, jakiś nawiedzony fanatyk czy coś takiego, tylko taki zrównoważony w swoich opiniach. Rozsądny człowiek, biorący pod uwagę też różne czynniki ludzkie, rozpatrując dane sprawy. Dalej, sprawiedliwy, czyli człowiek, który się kieruje zasadami Bożej sprawiedliwości, który żyje tak, jak się Bogu podoba, przestrzega Bożych przykazań. Ma być pobożny, to znaczy ma mieć taką więź z Bogiem, która przemienia jego życie, że naprawdę jest bogobojny, naprawdę oddany Bogu, widać to w uczynkach, w zachowaniu, w usposobieniu. Ma być wreszcie wstrzemięźliwy, to znaczy opanowany. To nie jest człowiek, który łatwo traci panowanie nad sobą, który łatwo ulega jakimś emocjom i niemądrze się zachowuje, potem żałuje i wszystkich przeprasza. Wreszcie, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień lub zachęt w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. To musi być człowiek, który zna prawdziwą naukę biblijną i umie zachęcić tą nauką kogoś, podnieść na duchu, zbudować wierzę, jak i też przeciwstawić się tym, którzy fałszywą naukę głoszą, jakoś się przeciwstawiają zdrowej nauce, wykazać im błąd, jeśli tylko jest to możliwe. Takie wymagania stawiane są starszym. Myślę, że wiele z tych wymagań dotyczy każdego chrześcijanina. Możemy każdy z nas się prześwietlić, na ile jesteśmy takimi nienagannymi, na przykład nie mającymi żadnych nałogów, czy też nieskorymi do gniewu, niesamowolnymi, nieporywczymi i tym podobne wymagania. Jest to bardzo ważne. Bardzo mnie zasmucił pewien fakt kiedyś. Pewien znany, wybitny teolog, już nieżyjący, profesor, który napisał wspaniałe dzieła, był bardzo utalentowany w rozumieniu Słowa Bożego, wiele dobrego zrobił, miał wielką słabość, alkoholizm. Kiedy mówił o łasce, aż załamywał mu się głos, aż płakał, bo taki miał problem alkoholowy. Jeżeli człowiek nie jest przykładem tego, co głosi, jeżeli człowiek nie jest panem samego siebie, to nie może, jeżeli nie opanował własnych jakichś słabości, usługiwać innym, pomagać duchowo innym. Więc to jest bardzo ważne, żeby ten, który innych naucza, był sam przykładem. Wiecie, dlaczego często zbory i też jednostki są słabe w głoszeniu Ewangelii? Bo nie reprezentują godnie Chrystusa. Przypominają kogoś, tu nie chcę nikogo urazić, to jest tylko taki przykład. Przypominają pewnego pana, który kiedyś reklamował maść na porost włosów, a był łysy. Przede wszystkim u niego powinno to zadziałać, prawda? A nie widać tego. Więc bardzo ważne jest to, żeby reprezentować godnie tą naukę. I to jest na pewno do starszych się najbardziej tyczy. Ale tyczy się to też każdego z nas. Będziemy wtedy skutecznie ewangelizować, jeżeli przede wszystkim Chrystus będzie widoczny w nas. Jeżeli te cechy będą w nas widoczne, nie będą widoczne złe cechy, które tu są opisane, a będą widoczne dobre, jak na przykład umiłowanie dobra, gościnność, roztropność, sprawiedliwość, pobożność, nienaganność, wstrzemięźliwość i tak dalej. Także wiele tu wymagań podano i one świadczą o tym, jak czytaliśmy wcześniej, że prawda jest zgodna z pobożnością. Że prawda prowadzi do pobożnego, bogobojnego, czystego życia. Ale dlaczego Paweł tak bardzo dbał o to, żeby Tytus, człowiek do zadań specjalnych, takich dobrych starszych ustanowił? Ponieważ dalej czytamy, że wielu jest niekarnych, pustych gadołów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Werset 10. A więc było tam wielu buntowników, niestety w ramach Kościoła, ludzi, którzy nie umieli się poddać żadnemu autorytetowi w Kościele, żadnej władzy. Oni byli pustymi gadołami, oni na tematy biblijne mogli rozmawiać godzinami, ale była to pusta mowa, z której żadnego pożytku nie było. Żadnego zbudowania ostatecznie, żadnego pożytku. My powinniśmy chętnie rozmawiać o Słowie Bożym. Jeżeli my po nabożeństwie byśmy głównie rozmawiali o tym, czy zmieniliśmy już opony letnie na zimowe, albo ile tam kosztuje to, ile tamto, no to świadczy o tym, że trochę płytko podchodzilibyśmy do spraw duchowych. Powinniśmy dzielić się Słowem Bożym, rozmawiać o sprawach Bożych. Tu nie chodzi o jakieś zakazy, też dzielić się tym, jak się czujemy i tak dalej, co u nas słychać, ale rzecz w czym, że z tamtej mowy nie było pożytku. Tak jak z mowy budującej o Słowie Bożym jest pożytek, to tamta mowa była do niczego, tym bardziej, że to byli zwodziciele. Czyli oni nie wiedli ludzi do prawdy, ale odwodzili ludzi od prawdy. I najwięcej ich było spośród Żydów, którzy zamieszkali na Krecie. Byli tacy Żydzi, którzy przyjęli chrześcijaństwo, obrzezani, ale stwierdzili, że ta nauka jest za prosta, ta łaska, którą głosi Paweł. Trzeba coś do tego dodać. Może troszkę jakichś upiększeń, zaraz o nich sobie powiemy, trochę coś z judaizmu zapożyczyć, może coś z gnozy, bo był wtedy taki kierunek jak gnoza, rzekoma wiedza dla uprzywilejowanych, bez której nie można być zbawionym. I Paweł pisze, tym trzeba zatkać usta, czyli jakby no zamknąć im usta, bo mówi, gdyż oni to całe domy wywracają. Czyli ich działalność była taka, że w rodzinach były problemy, spory, jakieś konflikty, bo oni na przykład żonę przekonali i tak dalej, a mąż się nie zgadzał i tym podobne, i były rozdźwięki w rodzinach. Bo czytamy, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Oni prawdopodobnie pokątnie nauczali po domach, bo w kościele im raczej nie pozwolono, i powodowali problemy w rodzinach. I nie dość, że ludziom sprawiali kłopoty duchowe, bo odciągali ich od prawdy, to jeszcze zabierali im pieniądze, bo domagali się pieniędzy. Dla niegodziwego zysku to czynili, czyli widać, jakie mieli płytkie pobudki. Robili to dla korzyści własnej. I to było bardzo smutne i przykre, że takie rzeczy się zdarzały. Co mówi Paweł dalej? Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział: Kreteńczycy zawsze ugarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe. Smutna rzecz. Epimenides z Knossos, jednego z miast na Krecie, już gdzieś tak w VI wieku przed Chrystusem, przed naszą erą, napisał taką zwrotkę: Kreteńczycy zawsze kłamcy, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. To był wielki ich prorok, uważali go za proroka, jeden z 7 najważniejszych mędrców Grecji, i oni liczyli się z jego zdaniem, i Paweł tu stawia ich w pewnym kłopocie, bo przytacza ich własnego wieszcza, własnego ich proroka jako autorytet, któremu nie mogli zaprzeczyć, bo go szanowali, i on stwierdza, że to byli zawsze kłamcy. Tak jak u nas było powiedzenie cyganisz, bo cyganie uchodzili, czyli Romowie, za takich kłamców. No niekoniecznie słusznie, bo wśród Romów także jest sporo nawróconych ludzi, wierzących. A poza tym w tej grupie etnicznej są różni też ludzie. Ale wtedy słowo kretyzować to było równoznaczne z kłamać. Tak Kreteńczycy byli znani z kłamania. W świecie starożytnym Kreteńczycy uchodzili za najgorszy typ ludzi, najgorszą grupę. To byli notoryczni kłamcy. To byli jak zwierzęta, po prostu tylko zainteresowani zaspokajaniem swoich potrzeb, bez względu na to, w jaki sposób. I brzuchy leniwe czytamy. Więc bardzo samolubni, bardzo tacy chciwi brudnego zysku. I Paweł potwierdza to świadectwo, że świadectwo to jest prawdziwe, ale on, chociaż przytacza tak smutne świadectwo, wierzy w potęgę Ewangelii. Wierzy w potęgę łaski Bożej, że najgorszego człowieka może ona zmienić. Bo mówi, dla tej też przyczyny karci ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze. Paweł wierzy, że zdrowa nauka Słowa Bożego może nawet takiego kretęczyka zmienić. Takiego człowieka, który jest kłamcą, który jest niegodny. Może go zmienić Ewangelia. Jeżeli przyjmie to karcenie, może ozdrowieć w wierze, i może stać się prawdziwym sługą Bożym. Boża łaska jest silniejsza niż ludzki grzech. I mówi, żeby nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Te żydowskie baśnie to prawdopodobnie były na kanwie Starego Testamentu, na motywach Starego Testamentu opracowane jakieś genealogie, czyli jakieś rodowody, jakieś dziwne historyjki, jak to nieraz rabini wymyślali tak zwane midrasze na podstawie Starego Testamentu, takie opowiastki, które z prawdą nie miały nic wspólnego, po prostu były te takie upiększenia Biblii. I oni jakieś takie nauki, takie mity żydowskie głosili i też nakazywali pewne rzeczy. Nakazywali pewne rzeczy, zakazywali pewne rzeczy robić, nakazywali inne rzeczy robić na podstawie jakichś żydowskich tradycji, może pewnych przepisów Starego Testamentu nawet. Być może połączyli jeszcze to z gnozą, jak mówiłem, z tą herezją polegającą na szczególnej wiedzy, która obdarza zbawieniem, więc fałszywej wiedzy, bo czytamy, że to ludzie, którzy odwracają się od prawdy. I Paweł nawiązuje prawdopodobnie w wersecie 15 do ich dzielenia rzeczy na czyste i nieczyste, według ludzkich czysto przepisów, bo mówi, dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Paweł nie twierdzi, że dla czystych wszystkie rzeczy, jakie są w tym świecie, są czyste. Nie tak należy rozumieć te słowa, tylko te rzeczy, które tamci ludzie uważali za nieczyste na podstawie jakichś przepisów Starego Testamentu, czy jakichś talmudycznych, czy innych ludzkich wymysłów, były dla ludzi czystego serca niczym szkodliwym tak naprawdę. A z kolei ci, którzy narzucali takie przepisy, byli pokalani, czyli skalani, byli w swoim myśleniu, spaczeni w swoim myśleniu, byli niewierzący tak naprawdę, nie wierzyli Ewangelii, odstąpili od Ewangelii i dla nich nic nie było czyste, bo skalany był ich umysł, spaczony, skażony, jak i sumienie. Oni wszystko, z czym się zetknęli, w zasadzie wypaczali przez swój błędny sposób myślenia. Może zetknęliśmy się kiedyś z ludźmi, którym nawet dać Biblię, to oni w tej Biblii wyczytają takie rzeczy, żebyśmy nigdy na nie nie zwrócili uwagi. I oni je przekręcą i wypaczą. Jest taki typ ludzi, którzy dać im dobrą rzecz, to oni ją zepsują. Po prostu są ludzie o spaczonym umyśle. I ci fałszywi nauczyciele tacy byli. A apostoł tu kieruje uwagę, że najważniejsze jest czyste serce. Pan Jezus już o tym mówił i apostoł najwyraźniej do tego nawiązał, kiedy zarzucono Panu Jezusowi i Jego uczniom, że nie myli rąk przed jedzeniem, to Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, 15 rozdział, werset 18, ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka. A w innym miejscu Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, Pan Jezus powiedział w wersecie 8, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To się liczy. Czyste serce, bo można wprowadzić sobie różne przepisy, nakazy i zakazy pozabiblijne, ale jeśli nie ma czystego serca, to nic nie pomoże. Czyste serce powoduje szczerze oddane Bogu, całkowicie oddane Bogu, miłujące Boga nade wszystko i bliźniego jak siebie samego, powoduje, że nie potrzeba wprowadzania ludzkich jakichś przepisów, bo człowiek postępuje po Bożemu, bo z czystego serca płynie miłość. Już Paweł o tym pisał w swoim pierwszym liście do Tymoteusza, jak przypomnę, w pierwszym rozdziale, w wersecie 5, a celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Takie są wartości czystego serca. I Paweł podsumowuje teraz tych fałszywych nauczycieli. Mówi, utrzymują, że znają Boga. Oni prawdopodobnie, zwłaszcza ci, którzy spośród Żydów się wywodzili, mówili, tak, my znamy Boga, jednego Boga, tak, Szema Izrael tylko, tak, słuchaj Izraelu, Jahwe jest jedynym Bogiem i tak dalej. Oni twierdzili, że tak, my znamy Boga. A on mówi, tak, twierdzą, że znają Boga, ale mówi, ale uczynkami swymi zapierają się Go. Czyny mówią głośniej niż słowa. Wiara bez uczynków jest martwa, jak pisał Jakub. A więc ich czyny demaskowały ich, że byli obłudnikami. Bo mówi, bo to ludzie obrzydliwi, czyli byli tak obłudni, że aż to było wstrętne. I mówi, i nieposłuszni, czyli oni nie stosowali się do przykazań Bożych. Zaprzeczali temu, że znają Boga. Pan Jezus powiedział bardzo wyraźnie w Ewangelii Jana, 14 rozdziale, w wersecie 24. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. Oni nie przestrzegali słów Bożych, słów Pana Jezusa i w ten sposób dawali dowody, że nie są Jego uczniami, nie miłują Go. I mówi, i do żadnego dobrego uczynku nie skłonni. Czyli nie wydawali żadnych dobrych owoców. Czego, drodzy, się z tego uczymy? Widzimy, jak trudne Tytus miał zadanie na pewno. Jak bardzo to musiał być mąż godny zaufania, żeby na takiej wyspie jak Kreta, gdzie była tak niska moralność, jednak wyłuskać w tych kościołach wartościowe osoby i ustanowić je starszymi, inaczej biskupami, stróżami, żeby jakiś porządek tam był w tych kościołach, żeby opanować też tą herezję, jaka tam się szerzyła, żeby zatkać usta tym fałszywym nauczycielom. Ale jaka stąd lekcja dla nas? Ta, o której jest mowa w wersecie 1. Mowa jest tam o poznaniu prawdy, która jest zgodna z pobożnością. Prawda jest zgodna z pobożnością. To znaczy, jeśli ktoś twierdzi, że głosi prawdziwą Ewangelię, to musi to być widoczne w jego życiu. Musi to być człowiek pobożny, który nie tylko twierdzi, że zna Boga, ale który swoimi uczynkami to potwierdza, który jest posłuszny Bogu i Jego przykazaniom, który jest skłonny do dobrych uczynków. Jeżeli głosi coś, to to przynosi dobry efekt, bo ta nauka przede wszystkim jest widoczna w jego życiu i w życiu tych, którzy ją przyjmują. I Paweł tu stawia, jak mówiliśmy, wymagania starszym. Wymagania natchnione, Boże wymagania, które możemy też znaleźć w pierwszym liście do Tymoteusza. Ci z nas, którzy chcieliby bardziej się zaangażować w Kościele jako bracia, mogą się prześwietlić, czy spełniają już te wymagania. Jeśli widzimy u siebie jakieś słabości, pracujmy nad tym, bo potrzebni będą bracia usługujący w Kościele. Potrzebni będą starsi. Przecież nikt z nas nie będzie wieczny, a są młodzi bracia, którzy będą mogli po prostu też się podjąć tych zadań, a nawet brakuje takich braci. Jak już nieraz mówiłem, średnia wieku pastorów na przykład w naszym kościele jest dość duża. Brakuje młodszych braci, jest stosunkowo niewielu. Tak samo starsi są potrzebni w zborach, więc na pewno trzeba przyglądać się tym wymaganiom. Każdy z nas może też się prześwietlić w większości tych wymagań, na ile jesteśmy dobrymi chrześcijanami. I pamiętajmy, że prawda jest zgodna z pobożnością. Pobożne życie jest wyrazem tego, na ile tą prawdę przyjęliśmy do serca, na ile się przejęliśmy, na ile wydajemy dobry owoc. I pamiętajmy, że nie możemy traktować Pana Jezusa tak, jak niektórzy katolicy traktują Marię. Że Maria to każdego najgorszego syna przyjmie, tak? Czy córkę. Pan Jezus owszem przyjmie, ale posłusznego. Tego, który mu się podda, jako Panu. Tego oczekuje Bóg. Oczywiście Bóg bardzo wiele przebacza, ale właśnie oczekuje świętego życia. I od jakości naszej więzi z Bogiem na co dzień, od tego, na ile jesteśmy blisko Boga, na ile bierzemy sobie do serca Jego Słowo, karmimy się Nim i stosujemy je w życiu, to zależy, czy będziemy tacy, jak tu jest napisane. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.